pani profesor Grażyna Ancyparowicz, była wiceprezes GUS, ekonomista, wykładowca akademicki, jest naszym gościem. Witam serdecznie pani profesor, szczęść Boże.
Szczęść Boże, tylko chciałabym takie maleńkie sprostowanie na początku. Nie wiem skąd wziął się jakiś taki, chyba jakaś plotka, że byłam kiedykolwiek wiceprezesem GUS. Ja nie byłam, ja byłam tylko dyrektorem Departamentu Finansów, ale wydaje mi się, że to troszkę więcej znaczy w kwestiach merytorycznych niż prezes. Także takie małe sprostowanie, bo to jest częsty błąd. Ja nie wiem skąd się wzięła ta pogłoska, jakoby ja była kiedykolwiek prezesem. To za wysokie progi trochę dla mnie.
W takim razie ja będę pani profesor już pamiętał o tym. Bardzo dziękuję. Natomiast prognozy ZUS są więcej niż niepokojące, pani profesor, bo opisują wyludnianie się Polski w najbliższych dekadach, czyli w najbliższych około 40 latach. Możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że województwo podkarpackie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, podlaskie, opolskie i lubuskie jest puste. To znaczy tam nie mieszka nikt, ponieważ w 2060 roku może nas być mniej o 8 milionów Polaków, a tyle mniej więcej Polaków mieszka w tych województwach. Czyli tak jakby się nagle nam te województwa wyludniły. Jak pani profesor przyjmuje te prognozy ZUS-u?
Ja się nimi wcale nie martwię. I może to jest zaskakujące dla ojca i dla naszych słuchaczy, ale chciałabym tutaj poruszyć parę spraw, które wydają mi się istotne i które mają bezpośredni związek z tym, co się dzieje w tej chwili w sferze finansów publicznych. Ja napisałam kiedyś taki artykuł, chyba nawet kilka, demografia w roli straszaka. I teraz może zastanówmy się najpierw nad tym, na ile można wierzyć prognozom. Otóż prognozom, zwłaszcza długofalowym, wierzyć nie można. Dlatego, że one zawsze pokazują tendencje, które w danym momencie występują. I to są tendencje zazwyczaj krótkookresowe, które później zmieniają się pod wpływem różnych czynników od nas niezależnych. Lubię chodzić do sanktuarium świętego Andrzeja Boboli i tam chyba 2 czy 3 dni temu usłyszałam podczas homilii takie stwierdzenie jednego z ojców, że jeśli chcemy rozśmieszyć Pana Boga, no to należy właśnie planować, przewidywać i prognozować. Więc ja jednak do tych prognoz podchodziłabym w sposób bardzo ostrożny. Teraz popatrzmy na wskaźniki, które zostały przyjęte w tych prognozach, mianowicie wskaźniki dzietności kobiet. Tam jest wskaźnik, który pokazuje, że w gruncie rzeczy ta dzietność będzie rosła. W tej chwili mamy dzietność 1,3, a przewiduje się, że to mniej więcej będzie 1,56. Czyli to wymieranie polskiego społeczeństwa, no bo nie można takiej sytuacji wykluczyć, chociaż to jest jeden z wariantów. Będzie związane raczej z tym, że po pierwsze odejdzie do lepszego świata wyż z lat 50., ten wyż demograficzny, do którego ja również należę, no bo już po prostu w 2060 roku nas nie będzie, musielibyśmy żyć ponad 100 lat. I druga sprawa bardzo istotna, odejdzie również znaczna część osób urodzonych w latach 80. Czy w ogóle sam fakt, że będzie Polaków mniej, gdyby przyjąć, że ta prognoza się spełni, bo jak powiedziałam, nie jest to takie bezwzględnie i matematycznie udowodnione, że ona się spełnić musi. Czy ten fakt sam przez się stwarza jakieś zagrożenia? No, ja bym chciała przypomnieć tutaj prognozy Malthusa, który twierdził, że ludzkość będzie się rozmnażała w postępie geometrycznym, a podaż żywności w postępie arytmetycznym i w związku z tym będziemy mieli klęski głodu. Otóż mieliśmy mnóstwo klęsk głodu w dziejach ludzkości. Po 2000 roku ja naliczyłam, było 16 takich klęsk, na szczęście nie w Europie, ale były takie klęski, tylko że żadna z nich, żadna nie była spowodowana czynnikiem demograficznym. Tam wchodziły zupełnie inne przyczyny w grę. Także jeśli byśmy zastanowili się, dlaczego Polaków w tej chwili tak namiętnie od kilku lat, bo to trwa przynajmniej od kilku lat, straszy się demografią, to ja odpowiem wprost. Tutaj chodzi o to, że Polacy zostaną pozbawieni emerytur. Od 2014 roku wszyscy, którzy urodzili się po 31 grudnia 1953 roku, nie dostaną emerytur. I gdybyśmy zobaczyli komentarze w prasie, które dotyczyły tej właśnie prognozy demograficznej ZUS-u, to byłoby to od razu ewidentne, że chodziło tutaj o przygotowanie polskiego społeczeństwa do tego, że po prostu świadczenia emerytalne, które w tej chwili są na niezbyt wysokim, ale wystarczającym na przeżycie poziomie, będą o połowę niższe i że wiele osób tych świadczeń nie dostanie. Ale zamiast zdiagnozować prawidłowo przyczynę, nawet mówiąc, ona jest zdiagnozowana, to się odwołuje do czynnika pozornie obiektywnego, to znaczy do demografii. Otóż ja chcę powiedzieć, że to jest nonsens, bo przyjmując nawet, że Polaków będzie mniej, no bo jak powiedziałam, ten wyż demograficzny już odchodzi, zarówno ten powojenny, jak i ten z lat 80., to przecież nie chodzi o to, żeby nas było dużo. Bo to nie są czasy, kiedy siła fizyczna decydowała o potędze kraju, o jego kulturze. Nie. Dzisiaj mamy zupełnie inny postęp techniczny, to jest postęp techniczny kapitałochłonny. A więc nie liczba populacji, ale możliwość kształcenia, dostęp do różnych dóbr kultury, dostęp do oświaty, dobrze przygotowane miejsca pracy, wysoka wydajność pracy, a wreszcie kapitałochłonny postęp techniczny, bo on jest z natury swojej kapitałochłonny, powodują, że możemy mieć być może mniejszą populację pod względem liczebnym, ale potencjał ekonomiczny kraju może być bardzo wysoki. Wystarczy popatrzeć na najbogatsze kraje europejskie. One nie mają wcale dużych zasobów ludnościowych. Natomiast poziom życia, jakość tego życia jest tam bardzo wysoka. I chyba raczej myśmy powinni zabiegać o to, żeby w Polsce po pierwsze podnieść jakość życia, bo wtedy zapewne i dzietność kobiet wzrośnie i wcale nie musi być to 1,56, jak prognozuje ZUS, tylko może być wyższa i jeśli będzie dobre warunki, będą ekonomiczne, dobre warunki dla funkcjonowania rodzin, to ja jestem przekonana, że każda kobieta chciałaby mieć dziecko. I to pewnie nie jedno, a przynajmniej dwoje, być może troje. Rodziny wielodzietne w Polsce żyją w nędzy. Wszystkie badania na to wskazują. Jeżeli mamy wyjątki, no bo akurat pewnie rodzina pana prezydenta jest wyjątkiem, ale to są wyjątki. Mamy bardzo nierówny podział naszego dochodu. Jest sytuacja taka, że 20% Polaków, czyli około 8 milionów ludzi, ma zaledwie 8-procentowy udział w naszym produkcie krajowym brutto. A te górne 20%, czyli kolejne 8 milionów ludzi, konsumuje 50% tego, co żeśmy wytworzyli. Więc w jaki sposób chcemy zapewnić wzrost populacji, takiej populacji, która będzie zdolna do rozwoju, która będzie miała wysoką jakość, jeżeli mamy tak niesprawiedliwe stosunki społeczne. Tutaj jest klucz. Klucz jest w rewizji dotychczasowych poglądów dotyczących mechanizmów wzrostu gospodarki, dotyczących systemów emerytalnych, dotyczących przyczyn kryzysu finansów publicznych, a nie tylko w tym, żeby promować i to szczerze mówiąc na papierze i wyrzucać publiczne pieniądze na różne akcje propagandowe w rodzaju tatusiowie powinni korzystać z urlopów rodzicielskich i wychowywać dzieci, a mamusie niech siedzą w pracy. Więc dla mnie to są zupełnie jakieś chore pomysły, których absolutnie nie można niczym wytłumaczyć, jak tylko tym, że rząd stara się stworzyć wrażenie, że coś robi, by poprawić sytuację demograficzną, a w gruncie rzeczy kryją się za tym interesy wielkich korporacji, zagranicznych korporacji, które traktują Polskę z jednej strony jako niewyczerpany na razie zasób siły roboczej i im niższe będą te kwalifikacje, nie chodzi o dyplomy, chodzi o rzeczywiste kwalifikacje i rzeczywiste umiejętności, tym dla tych korporacji jest lepiej, bo łatwiej jest tymi ludźmi sterować i wykorzystywać ich w sposób bezwzględny, nie tak jak się robiło to w XIX wieku, chociaż akurat w niektórych zakładach pracy i takie metody są stosowane, a z drugiej strony, żeby mieć możliwość drenażu publicznych pieniędzy do prywatnych kieszeni. I w ten sposób cała ta polityka została przez 20 lat uprawiana i skutki mamy takie właśnie, jakie mamy. Niska dzietność w kraju, wysoka emigracja, duży poziom bezrobocia jawnego i duży poziom bezrobocia ukrytego. Także ja mówię jeszcze raz, nie dajmy się zastraszyć demografii. Przyjrzyjmy się lepiej, jakie czynniki powodują, że mamy niski przyrost naturalny i nie bójmy się, że ten niski przyrost naturalny zahamuje nasz wzrost gospodarczy i starania o to, abyśmy osiągnęli wyższy poziom dobrobytu. To jest nieprawda. To jest po prostu zwykła propaganda, która służy interesom zagranicznych ośrodków i z drugiej strony ma usprawiedliwiać bezradność rządu, kolejnego zresztą rządu, bo rząd Tuska może rządzi najdłużej, ale poprzednie ekipy też nie miały na swoim koncie jakichś wyraźnych sukcesów, bo jeśli nawet były okresy ożywienia, to były krótkie i raczej powiązane z napływem kapitału zagranicznego, za co płacimy bardzo wysokie frycowe w tej chwili.
Pani profesor, to dalej z tej prognozy. Otóż zgodnie z danymi przedstawionymi przez ZUS obecnie na 1000 pracujących przypada 270 emerytów. W 2060 będzie ich nawet 670.
Ja w ogóle jeszcze raz mówię, nie warto się zastanawiać nad takimi prognozami, bo skąd my możemy wiedzieć, co będzie w roku 2060? To jest zupełnie absurdalne, bo to jest mniej więcej to samo, gdyby ktoś w czasach głębokiego stalinizmu, powiedzmy w roku 1950, chciał opisywać, co będzie w Polsce w roku 2000. Przecież to są zupełnie absurdy. Ja rozumiem, że tutaj cały czas jest walka, bo to jest taki nurt ukryty za tym wszystkim, ale jak mówię, w tych wszystkich komentarzach w Newsweeku i w tych innych polskojęzycznych mediach można to wyczytać. To jest jeden z argumentów za utrzymaniem OFE i prywatyzacją emerytur. I to tylko o to chodzi. Dlatego się zestawia w taki szokujący sposób te liczby. Tak jak kiedyś stosowało się marchewkę, pokazując ludziom jakieś gigantyczne wyniki funduszy inwestycyjnych i obiecując, że piramidy finansowe zapewnią stopę zwrotu po kilkadziesiąt procent rocznie i emerytury będą wyższe od bieżących wynagrodzeń Polaków. Tak dzisiaj stosuje się metodę, kiedy już wiadomo, że to było oszustwo, stosuje się metodę kija i straszy się ludzi demografią. A ja jeszcze raz powtarzam, to nie demografia jest przyczyną niskich urodzeń w Polsce, niskiego poziomu dzietności kobiet. To są stosunki ekonomiczne, to jest zły podział bogactwa i nie dajmy się zwieść tutaj propagandzie międzynarodowych ośrodków, które właśnie w taki sposób starają się bronić OFE po tym raporcie, jaki opublikował właściwie minister finansów, bo on to zrobił z rozpaczy. Ale prawda jest taka, że rzeczywiście, jeżeli dalej będzie utrzymywał się status quo, to ja nie wiem, czy nawet ta prognoza ZUS-owska będzie trafna, dlatego że prawdopodobnie większość tych emerytów w momencie, kiedy nie uda się zamknąć tej procedury nadmiernego deficytu, wymrze spokojnie z głodu i cały problem rozwiąże się sam, bo na razie to ci ludzie wymierają, bo nie stać ich na leczenie. I oni umierają, ale są jeszcze tacy, którzy mają jakieś tam zasoby i jakoś jeszcze egzystują. Natomiast jeżeli dalej będzie kontynuowana ta polityka, którą mamy w tej chwili, no to po prostu problem rozwiąże się sam, bo pokolenie z wyżu powojennego po prostu zwyczajnie wymrze, a to pokolenie z lat 80. albo już wyemigrowało, albo również to będą ludzie w 60. roku w podeszłym wieku i oni też będą szybko umierali, bo przecież średnia życia w Polsce to nie jest 80 lat. Oczekiwany okres życia mierzy się w momencie, kiedy dzisiaj dziecko się rodzi. Więc jeżeli nawet mówimy, że to jest 70 tam kilka lat dla mężczyzny i prawie 80 dla kobiet, to jest dla dziewczynki i chłopca, którzy się dzisiaj urodzili. Natomiast moje pokolenie i pokolenie z lat 80. miało znacznie krótszy oczekiwany okres życia. I wystarczy popatrzeć, w jakim wieku ci ludzie umierają. Więc jeszcze raz powtarzam, nie dajmy się zastraszyć demografią.
Pani profesor, wspomniała Pani także o emigracji, więc jeszcze jeden raport, tym razem Głównego Urzędu Statystycznego. Według urzędu według pewnie danych zarejestrowanych, za granicą przebywa 2 miliony Polaków, z tego 1 560 000 dłużej niż rok, to przede wszystkim ludzie młodzi. Są województwa, że co dziesiąty Polak wyjechał z niego, a przykład województwa podkarpackiego, gdzie mieszka 2 100 000 mieszkańców, 180 000 osób zostało już poza granicami z tego województwa. Jak pani ocenia z kolei ten raport Głównego Urzędu Statystycznego, te dane?
Dane Głównego Urzędu Statystycznego, chociaż zawsze starają się być bardziej optymistyczne ze względu chociażby na bliskie związki obecnego kierownictwa z rządzącą akurat ekipą, prawda? Oni zawsze wszystko robili tak, żeby wyglądało to w miarę możliwości dość optymistycznie. Są dosyć wiarygodne, to znaczy trudno powiedzieć, że jest to akurat 2 miliony, a może 2,5, bo i takie szacunki są, ale na pewno jest to ogromna rzesza młodych ludzi i właściwie ja nie widzę tutaj innego rozwiązania dla tych ludzi, bo gdyby oni zostali w kraju, to mielibyśmy bezrobocie na poziomie 5 milionów osób, no bo oni by musieli tutaj jakoś się rejestrować przynajmniej, żeby mieć ubezpieczenia zdrowotne, chociaż jak wiadomo, one niewiele dają, jeżeli chodzi o dostęp do usług medycznych. I mielibyśmy bardzo wysoką stopę bezrobocia, skandalicznie wysoką. Więc z punktu widzenia polityki rządu, to można oczywiście ubolewać, że ci ludzie wyjechali za granicę, tam zakładają rodziny, tam będą pomnażali bogactwo narodowe, a nie u nas. Ale ja uważam, że ci ludzie po prostu postąpili racjonalnie. No jeżeli w kraju zabrakło dla nich miejsca, no to mieli właściwie tylko dwie możliwości. Albo się zarejestrować i żyć w granicach, no nie wiem, minimum biologicznego, albo poniżej, bez żadnych perspektyw na cokolwiek, albo skorzystać z możliwości, jakie dało otwarcie rynków pracy w niektórych krajach, a nie zawsze nawet i otwarcie tych rynków, ale kontakty personalne, kontakty koleżeńskie, kontakty towarzyskie, zapotrzebowanie nawet na sezonową siłę roboczą i potem, jeżeli znajdowali swoje miejsce gdzieś tam na tym rynku pracy, to już pozostawali. I na pewno los tych ludzi nie jest godny pozazdroszczenia, bo jednak taki imigrant jest u nas traktowany bardzo źle. Zresztą wystarczy popatrzeć, jak w niektórych mediach wypowiedzi bardzo wpływowych i znanych dziennikarzy na temat, powiedzmy, napływowej siły roboczej do nas, prawda, z jaką pogardą traktuje się tych ludzi, bo oni są na niższym poziomie wzrostu ekonomicznego niż my. W związku z tym, jeżeli ktoś jest biedniejszy, no to ten, co ma trochę więcej, bardzo często manifestuje swoją pogardę, dlatego któremu się tak bardzo nie powiodło jak jemu. Ale gdybyśmy popatrzyli w dalszej perspektywie, no to ci ludzie rzeczywiście postąpili racjonalnie, bo każdy człowiek szuka bezpieczeństwa, nie tylko bezpieczeństwa ekonomicznego, ale też i bezpiecznych warunków dla wychowania potomstwa. Zresztą to jest zrozumiałe. I gdybyśmy nawet popatrzyli na społeczną naukę Kościoła, na encykliki papieskie, poczynając od Rerum Novarum, to wszędzie była mowa o tym, że koniecznie, jeżeli chcemy mieć rodzinę, musimy tej rodzinie zapewnić przynajmniej minimum takie, które jest akceptowane społecznie, warunków egzystencji. Gdyby ci ludzie zostali, pewnie znaczna ich część po prostu funkcjonowałaby w szarej i czarnej gospodarce. To chyba też nie jest zjawiskiem pożądanym. Także ja uważam tę emigrację za zjawisko wymuszone sytuacją ekonomiczną i całkowitym pozostawieniem problemów osób, które utrzymują się z pracy najemnej, oddanie całej władzy w ręce przedsiębiorców, zwłaszcza tych wielkich korporacji, które dyktują warunki dla siebie dogodne. To są firmy zagraniczne, które drenują nasz kraj, wywożą stąd kapitał, tworzą określoną presję na polityków, a konsekwencje widać chociażby właśnie w strukturze demograficznej naszego państwa. Czyli kluczem nie jest nakłanianie Polaków do tego i Polek, żeby mieli więcej dzieci, bo ich po prostu więcej nie będzie, bo nawet jeżeli się urodzą, no to nie wiadomo, czy te dzieci przeżyją. Przecież nie o to nam chodzi, żeby się dzieci rodziło więcej, tylko żeby polskie społeczeństwo mogło żyć godnie. Tak jak powinno żyć społeczeństwo, które w rankingach międzynarodowych ma 39. miejsce na świecie, prawda, jeżeli chodzi o poziom jakości życia. Tylko ja chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Przed nami jest Barbados, więc nie bądźmy tak bardzo dumni, bo za nami jest bardzo wiele krajów naprawdę biednych, krajów dotkniętych klęskami głodu, krajów afrykańskich, krajów, gdzie są różne reżimy i krajów bardzo z punktu widzenia naszej cywilizacji zacofanych. Więc zastanówmy się nad tym, w jaki sposób uzdrowić stosunki gospodarcze i stosunki społeczne w naszym kraju. I jeszcze raz powtarzam, nie dajmy się zastraszać demografią, bo za tym straszakiem kryją się de facto interesy środowisk powiązanych z OFE. A OFE jest doskonałym instrumentem do kształtowania koniunktury na giełdzie, ponieważ ono kontroluje rynek akcji. A poprzez rynek akcji kontroluje się rynek derywatów. A tam już jest absolutna swoboda i tam można wszystkie pieniądze szybciutko albo zarobić, albo zalegalizować, bo to są w gruncie rzeczy zakłady. Ja nie chciałabym tego tłumaczyć, jak to wygląda, bo to jest temat na inne opowiadanie. Ale nie dajmy się tutaj zwodzić demografii.
Pani profesor, za to bardzo dziękuję. Tylko ostatnie takie pytanie. Skoro z tego, co ja rozumiem, ta koalicja PO-PSL reprezentuje interesy różnego rodzaju organizacji, a nie społeczeństwa. Skoro Tuskowi doraźnie na rękę jest ta fala emigracji, która likwiduje też to bezrobocie w Polsce, gdy 2,5 miliona ludzi jest poza granicami, to kto rozliczy Donalda Tuska z jego obietnic wyborczych?
Ja myślę, że społeczeństwo przy urnach, ale ja bym to jednak trochę inaczej powiedziała. To znaczy na pewno w okresie tej długiej kadencji rządzącej koalicji pewne negatywne zjawiska, które w naszej gospodarce występowały, one oczywiście się nasiliły. Natomiast korzeni szukajmy wcześniej. Korzenie tego, co się dzieje w tej chwili w Polsce, sięgają lat 80. i zostało to świetnie opisane zarówno przez profesorów Kowalika, Kierzuna, jak i innych, takie znakomitości, autorytety, jak również w tym, w jaki sposób funkcjonowały wszystkie ekipy, jakie rządziły w Polsce po roku 1989. Ja rozumiem, że na Tuska to w tej chwili spada, ponieważ z ogromną siłą ujawniły się te narastające, kumulujące się negatywne zjawiska, zarówno ekonomiczne, jak i społeczne, ale to jest naprawdę dłuższy proces. To nie jest kwestia ostatnich 6 lat, bo gdyby tak było, to bardzo łatwo byłoby w wyborach negatywnie, co zresztą pewnie nastąpi, ocenić działalność tej koalicji, dopuścić do władzy inną partię i ta inna partia zrobiłaby porządek, usuwając pewne nieprawidłowości. Natomiast nasz problem polega na tym, że nasza polityka gospodarcza i nasza polityka społeczna zostały podporządkowane dyktatowi Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Za bardzo tanie pieniądze sprzedaliśmy naszą suwerenność ekonomiczną i suwerenność decyzyjną. I to się stało na skutek zresztą zadłużenia, jakie mieliśmy, bo to był jeden z warunków zadłużenia, że zaakceptujemy ich program. Osoba, która ten program firmowała swoim nazwiskiem, uchodzi obecnie za guru polskiej ekonomii i niepodważalny autorytet. Ja natomiast uważam, że to
jest
co się
jaka
stało
osoba?
Wtedy... Pan Balcerowicz przecież. Bo to on firmował swoim nazwiskiem tę tak zwaną terapię szokową, która bynajmniej nie powstała w Polsce, ale powstała właśnie w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, tak samo zresztą jak później reformy emerytalne. Przecież one nie są polskim wynalazkiem, tylko to jest wynalazek Międzynarodowego Funduszu Walutowego. I Polska dostała się pod dyktat międzynarodowej potężnej organizacji, która ma oczywiście ogromny aparat propagandy, doskonałe doświadczenie marketingowe, ponieważ ta właśnie organizacja odpowiada między innymi za nędzę krajów, które do tej pory są krajami pogrążonymi nie tylko w jakiejś recesji permanentnej, które nie potrafią się wyrwać z zaklętego kręgu ubóstwa. To jest właśnie organizacja, która broni interesów wielkich korporacji, stara się dla nich otwierać nowe przestrzenie, szermuje hasłami neoliberalnymi, posługuje się teorią monetarystyczną, tak jakbyśmy dalej mieli system waluty kruszcowej I ludzie wierzą, ponieważ jak powiedziałam, to jest potęga ekonomiczna wielkich amerykańskich korporacji, które zdecydowały o tym, że mamy taki, a nie inny kształt globalizacji, takie, a nie inne relacje w gospodarce całej, w gospodarce światowej. I Polska dostała się w orbitę wpływów tychże organizacji w 1989 roku. Oczywiście mogliśmy się temu próbować przeciwstawić w pewnym zakresie, nie być takimi gorliwymi neofitami i pewnie wyglądałoby to trochę u nas inaczej niż jest w tej chwili. Ale nic się, żadna z ekip, żadna nie potrafiła się skutecznie przeciwstawić tym tak zwanym neoliberalnym ideałom. I na przykład jeżeli ja komuś mówię, że w Polsce są jedne z najniższych podatków dla korporacji, to ludzie mówią, że ja nie rozumiem, czym jest liberalizm, bo najlepiej, żeby ich nie było w ogóle. Otóż to są właśnie popłuczyny takie, które spowodowały również zmiany mentalne, które spowodowały określone zmiany w programie edukacyjnym. I Polacy w gruncie rzeczy, tak jak kiedyś nie wyobrażali sobie, że można żyć w innym kraju i w innym ustroju niż socjalizm, to dzisiaj nie bardzo rozumieją, nie bardzo sobie wyobrażają, że można żyć w innym kraju niż takim, w którym jedyną panującą doktryną, jeśli nie chcę powiedzieć religią, bo to już niedługo będzie wyglądało jak religia, jest neoliberalizm. Pani? Ale przecież nie wystarczą bunty społeczne. Trzeba się naprawdę zastanowić, jak z tego wybrnąć.
Pani profesor, pewnie o tej genezie byśmy musieli szerzej porozmawiać.
Tak, to jest osobny temat.
Tak, a za te wyjaśnienia, za ten komentarz właśnie do tych raportów i jakoś też na naświetlenie spraw, przede wszystkim przyczyn tego zjawiska, bardzo serdecznie dziękuję.
Ja bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam naszych słuchaczy, ojcu serdecznie dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani profesor Grażyna Ancyparowicz, ekonomista, wykładowca akademicki, była naszym gościem.